Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Synod to nie parlament, przypomniał na audiencji Franciszek. Trzeba globalizacji braterstwa, nie zaś niewolnictwa i obojętności, przypomina papież w orędziu na Dzień Pokoju. Morze Śródziemne było w mijającym roku najgorszym szlakiem śmierci. 10 grudnia zapraszam na wieczorne aktualności. Franciszek zainicjował nowy cykl kateches o rodzinie. Dziś jeszcze na audiencji środowej mówił o niedawnym zgromadzeniu synodalnym. Zapewnił, że obecność papieża na synodzie jest dla wszystkich rękojmią prawowierności.
Trzeba być świadomym, że synod to nie parlament. Choć uczestniczą w nim reprezentanci poszczególnych kościołów, to nie jest on parlamentem. Owszem, są przedstawiciele, ale struktura nie jest parlamentarna. To coś całkiem innego. Synod to przestrzeń chroniona, aby Duch Święty mógł działać. Nie było starcia między różnymi frakcjami, jak w parlamencie, gdzie jest to uprawnione. Doszło natomiast do konfrontacji między biskupami po długich przygotowaniach, które teraz będą kontynuowane w nowej fazie prac synodalnych, z myślą o dobru rodziny, kościoła i społeczeństwa. Jest to normalny proces synodalny.
Polskie rodziny papież zachęcił, by dobrze przygotowały się do świąt Bożego Narodzenia.
Szczególnie pozdrawiam dzisiaj wasze rodziny. Niech adwentowe oczekiwanie narodzin Zbawiciela będzie dla was czasem refleksji i nadziei. Wzorem świętej rodziny przygotujcie wasze serca i domowe wspólnoty, by godnie przyjąć Chrystusa. Niech spotkanie z Nim w dniu Jego narodzin umocni waszą jedność małżeńską, wierność i otwartość dla życia.
Już nie niewolnicy, lecz bracia, tak brzmi tytuł papieskiego orędzia na przyszłoroczny Światowy Dzień Pokoju. Zaprezentowano je dziś w Watykanie.
Ojciec Święty zwraca uwagę, że dziś odrażające zjawisko niewolnictwa, będące zbrodnią obrazy człowieczeństwa, formalnie zostało na świecie zniesione. Jednak nadal miliony ludzi w każdym wieku zmusza się do życia w warunkach podobnych do niewolnictwa. Papież wylicza szereg kategorii współczesnych niewolników. Są to m.in. dzieci zmuszane do pracy, pozbawiani wolności i wykorzystywani migranci, czy też kobiety i dzieci zmuszane do prostytucji lub padające przedmiotem handlu w celu pobierania organów do przeszczepów. Franciszek wskazuje, że u podstaw niewolnictwa stoi koncepcja człowieka dopuszczająca możliwość traktowania go jako przedmiot. Zachęcając do walki z tym haniebnym procederem, papież przypomina, że świat potrzebuje globalizacji braterstwa, a nie niewolnictwa czy obojętności.
Prawie 350 tysięcy osób próbowało w tym roku przepłynąć różne morza w poszukiwaniu lepszego życia. Najbardziej śmiertelnym okazał się szlak wiodący przez Morze Śródziemne. W jego wodach w mijającym roku zginęło 3419 osób. Jest to smutny rekord ostatnich lat. Najwięcej osób uciekało przed wojnami i prześladowaniami z Syrii, Iraku, Libii i Erytrei, mówi Carlotta Sami. W sposobie niesienia pomocy uchodźcom naszym priorytetem wciąż musi być ratowanie ludzkiego życia. Włoska operacja Mare Nostrum uczyniła w tym względzie bardzo wiele. Teraz pod kryptonimem Tryton prowadzony jest inny typ operacji, w którym głównie patroluje się wybrzeże. Tymczasem rzeczą konieczną jest patrolowanie znacznie większego obszaru morza. Wojny wciąż trwają, ludzie uciekają, ryzykując własnym życiem. Dlatego też apelujemy do Europy, by dała im możliwość dotarcia do swych wybrzeży w bezpieczny sposób. Ofiary ubiegłorocznego tajfunu Jolanda aktywnie włączyły się w pomoc poszkodowanym w supertajfunie, który w ubiegłym tygodniu spustoszył Filipiny. Podkreślają, że chcą w ten sposób podziękować za pomoc materialną i żywnościową w trudnym dla nich czasie. Najnowszy tajfun zniszczył ponad 50 tysięcy domów. W różnej mierze ucierpiało 1,5 miliona ludzi. Zaraz po przejściu tajfunu Caritas Filipin wyasygnowała na natychmiastową pomoc prawie 6 milionów euro.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Dziś mija 25. rocznica premiery pierwszej części Dekalogu w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. O tym filmie i jego religijnej wymowie rozmawia Hanna Honisz z Radia Doksa z Opola. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Moim gościem jest ksiądz profesor Marek Lis, filmoznawca z Uniwersytetu Opolskiego.
Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
W tym roku mija 25 lat od premiery pierwszej części cyklu telewizyjnego Dekalog w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Film jest uznawany przez wielu krytyków za najważniejszy i jeden z najlepszych w całym cyklu. Recenzenci podkreślają, że reżyserowi udało się powiedzieć o Bogu w prosty, zrozumiały sposób, bez patosu i bezpośrednich odniesień religijnych. Czy to jest dobry film o tematyce religijnej?
To jest znakomity film. Rzeczywiście 10 grudnia 1989 roku miała miejsce premiera pierwszej części. To jest film niezwykły. Niezwykły był w ogóle projekt, który się zrodził z takiego dziwnego pytania, propozycji, z jaką się spotkał Krzysztof Kieślowski któregoś zimowego wieczoru. To było tuż po stanie wojennym. Sytuacja i polityczna, i przede wszystkim etyczna, moralna była dramatyczna w Polsce. I wtedy jego współpracownik, adwokat Krzysztof Piesiewicz, rzucił haczyk. Trzeba nakręcić Dekalog. Kieślowski, warto to dopowiedzieć, nie był człowiekiem szczególnie religijnym. To był raczej człowiek poszukujący. To był człowiek, który stawiał pytania u Boga. I zapewne, gdy Piesiewicz powiedział, musisz nakręcić Dekalog, to zapewne Kieślowskiemu przed oczami stanęły obrazy chociażby Dziesięciorga Przykazań, tych wielkich amerykańskich superprodukcji, i wiedział, że czegoś takiego nakręcić się nie da. Ale zaczął myśleć i odkrył, że jeżeli dzisiejszemu człowiekowi, temu sprzed 25 lat, ale jak się okazuje również współczesnemu, dzisiejszemu, jeżeli chcemy coś opowiedzieć o Dekalogu, to trzeba sobie zadać pytanie, no dobrze, co znaczy Dekalog dzisiaj? Gdy jesteśmy przy pierwszym filmie, rzeczywiście tym, który stawia pytanie o pierwsze przekazanie mówiące o prawdziwym Bogu i o bożkach. To pytanie, jakie Kieślowski stawia, jest ostatecznie pytaniem religijnym. Ale jak sobie wyobrazić postawienie takiego religijnego pytania wobec komputera, którego ekran wielokrotnie pojawia się w filmowym obrazie? Jak zadać sobie pytanie o Boga, gdy mamy przed oczami 10-letniego chłopca, syna głównego bohatera, który przy śniadaniu zaczyna pytać, czym jest życie, a czym jest śmierć? I ojciec, który odpowiada, serce przestaje pompować krew, krew nie dociera do mózgu, wszystko się zatrzymuje. Człowiek umiera. I co zostaje? Nie zostaje nic. I chłopiec na taką odpowiedź się nie zgadza. Zaczyna pytać o duszę, ale ojciec nie jest w stanie odpowiedzieć. Ten film jest o tyle ciekawy, bo postać ojca staje się właściwie takim alter ego, drugim ja reżysera. Nosi zresztą to samo imię, Krzysztof i Krzysztof. Odpowiedź właściwie daje dopiero chłopcu, temu zaciekawionemu życiem i stawiającemu pytania dziesięciolatkowi, daje dopiero ciotka, świetnie grana przez Maję Komorowską, osobę religijną, wierzącą, zaangażowaną. I Maja Komorowska na pytanie chłopca o Boga, centralne pytanie Dekalogu, najważniejsze pytanie, jakie się pojawia w pierwszym filmie, zaczyna rozumieć, że jest bezbronna. I tu Kieślowski stawia pytanie, daje odpowiedź, a równocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że Boga nie da się tak prosto wyjaśnić. Tutaj rozbrzmiewa taki ciekawy paradoks. Chłopiec zupełnie bezradnie słucha tego, co mówi ciotka, że wierzyć w Boga jest bardzo prosto. Bóg istnieje wtedy, kiedy się w Niego wierzy. No ale właśnie, istnieje dla tych, którzy wierzą, a dla tych, którzy nie wierzą jeszcze, a chcieliby uwierzyć, gdzie Bóg jest. I pojawia się genialna, fantastyczna odpowiedź, jedna z ciekawszych, a równocześnie bardzo prosta scenograficznie, łatwo ją sobie wyobrazić. Ciotka obejmuje tego swojego bratanka, on wtula się w nią i wtedy pojawia się pytanie, co teraz czujesz? I chłopiec odpowiada, kocham cię. No właśnie, i on w tym jest. Niejednokrotnie pytam studentów, jak wyobrażają sobie na przykład zekranizowanie listu, pierwszego listu świętego Jana z Nowego Testamentu. Odpowiedź najbardziej oczywista jest następująca. Listu się nie da zekranizować. Można zekranizować jakąś scenę, jakieś wydarzenie, Ewangelię, można jakąś przypowieść, ale listu, słów. Okazuje się, że Kieślowski potrafił w swoim filmie przenieść na ekran te słowa, które święty Jan wypowiada. Bóg jest miłością. I Boga odkrywamy wtedy, kiedy kochamy drugiego człowieka. Myślę, że Kieślowski to zrozumiał. nie daje nam tego jako dogmat. On raczej opowiada o tym jako o swoim wielkim pragnieniu, żeby móc w miłości drugiego człowieka doświadczać także obecności Boga.
Pierwszy odcinek cyklu opowiada historię naukowca skrajnego racjonalisty. On bardzo mocno zaufał komputerowi, osiągnięciom współczesnej nauki. Czy zatem dziś nowe technologie to cudzy bożek, o którym mówi pierwsze przykazanie?
No właśnie, pierwsze przykazanie mówi nam o Bogu prawdziwym i o tym wszystkim, co próbujemy uznać za Boga. Gdy Dekalog powstawał 25 lat temu, trafił na ekran, wtedy wydawało się, i Kieślowski to chyba bardzo słusznie i proroczo rozpoznał, że takim bożkiem może stać się komputer. Oczywiście my dzisiaj możemy się uśmiechnąć, gdy widzimy ten monochromatyczny ekran, gdy widzimy linię DOS-u, zupełnie nieefektownego programu, nie graficznego, nie kolorowego, tak jak dzisiaj widzimy ekrany komputerów wielkich i małych, tych, które stoją na biurkach i te, które mamy wmontowane w nasze przenośne telefony, w smartfony. Wtedy te komputery niosły nadzieję, bo wydawało się, że można powierzyć mocy obliczeniowej nasze pytania, nasze pragnienia, że można komputer tak zaprogramować, aby znał odpowiedź na wszystkie możliwe pytania ludzkości. Rzeczywiście, by mógł stać się Bogiem. W tym filmie jest taka interesująca scena wykładu. Ojciec Pawła, Krzysztof, jest pracownikiem naukowym i prowadzi zajęcia z językoznawstwa. I swoim studentom rzuca następującą tezę. Wyobraźmy sobie, że całą wiedzę o człowieku, o języku można by zaprogramować w komputerze. Czy komputer jednak przez to stałby się bardziej ludzki? Czy komputer przez to zacząłby mówić? To pozostawia w zawieszeniu. Ale wtedy, gdy chłopiec prowadzi po szkole ciotkę, która odbiera go ze szkoły, zostawia tornister u siebie w domu, prowadzi przed ekran komputera po to, by pochwalić się umiejętnościami tego elektronicznego przyjaciela. Widać, że mały Paweł jest komputerem zafascynowany, pewnie tak jak wiele dzieci dzisiaj. Pokazuje, w jaki sposób można zarządzać domem, otworzyć albo zamknąć zamek w drzwiach, włączyć ciepłą czy też zimną wodę, zapalić światło. Jednym słowem, to co dzisiaj nazywamy inteligentnym domem, już Kieślowski w jakiś sposób przy pomocy znacznie prostszych rozwiązań zapowiedział. Ale okazuje się, że znacznie skuteczniejsze jest znowu pytanie ciotki. Wtedy, gdy chłopak pokazuje: popatrz ciociu, napisałem program, dzięki któremu wiem, co robi moja mama. Wpisuje godzinę, zadaje pytanie i na ekranie pojawia się odpowiedź: śpię, cicho. Na co ciocia reaguje: a zapytaj go, co się mamie śni? Chłopiec pisze: co ci się śni? Komputer odpowiada: I don't know. Komputer nie rozumie pytania i trzeba tutaj gorącego serca, trzeba drugiego człowieka, by dać odpowiedź na pytanie, które jest proste. Ty jej się śnisz. To bardzo proste. Śnisz jej się, dlatego że cię kocha. I chłopiec zaczyna przyjmować tę mądrość ciotki, potężniejszą niż najmocniejszy procesor i twarde dyski, jako odpowiedź swoją. Ale też ten komputer staje się narzędziem dość niebezpiecznym. No bo gdy otrzymuje trochę wymuszony prezent na Boże Narodzenie łyżwy, ojciec zgadza się, by chłopiec następnego dnia poszedł na miejscowe jeziorko zamarznięte, jesteśmy przed Bożym Narodzeniem, by móc się z kolegami ślizgać, wtedy na wszelki wypadek dokonuje obliczeń. Biorąc pod uwagę temperaturę powietrza, temperaturę wody, ilość dni z temperaturą ujemną, oblicza, jaka będzie grubość lodu. Komputer przekonuje, że ten lód będzie wystarczający, by trzech takich chłopaków mogło bezpiecznie jeździć. Jednak tu okazuje się, że komputer nie ma racji. Albo inaczej. Może nie tyle komputer, któremu zaufał, nie ma racji. Być może zaistniały jakieś inne uwarunkowania. Być może komputer nie jest tak wszechwiedzący i wszechmogący, jak chciałby sobie ojciec Pawła wyobrazić. Tutaj dotykamy rzeczywiście miejsca urządzeń, którym ufamy, którym wierzymy. Dzisiaj oczywiście te komputery są znacznie mniejsze, mieszczą się w kieszeni czy w torebce, ale służą chyba niejednokrotnie tym samym celom, mianowicie zadawania pytań o nieskończoność, ale pytań, które są skierowane chyba w niewłaściwym kierunku. Telefony, które miały kiedyś pomagać w kontaktowaniu się z drugim człowiekiem, w byciu bliżej, dzisiaj sprawiają, że jesteśmy od siebie coraz bardziej oddaleni, gdy siedzimy przy wspólnym świątecznym stole i każdy gapi się w ekran telefonu, tabletu, gdy siedzimy na przystanku w autobusie, nie dostrzegając drugiego człowieka. Kieślowski o tym nie mógł wiedzieć, bo smartfony pojawiły się dopiero 20 lat później, ale przeczuwał, że jakaś zmiana bardzo głęboka w sercu człowieka może za sprawą komputerów nastąpić. Mogą stać się w jakiś sposób bożkiem.
Coraz lepiej radzimy sobie z techniką, a tymczasem pomimo rozwoju medycyny nie jesteśmy jednak absolutnymi panami życia i śmierci. Czy to dlatego, że nauka zapomina o duchowym świecie i o duszy?
Nauka niekoniecznie zapomina. Gorzej, jeżeli zapomina człowiek. Ale też ten film niesie ziarno nadziei. On się kończy dramatycznie. Chłopiec zginie i nie ma dla niego ratunku. Medycyna nie jest w stanie martwego chłopca, który utonął pod lodem, medycyna nie jest w stanie go wskrzesić. Ale wtedy dokonuje się w tym bohaterze, który jest takim głosem reżysera Krzysztofa Kieślowskiego, w ojcu, dokonuje się zagadkowa, myślę, dla wielu widzów przemiana. Do tej pory Krzysztof był na dystans wobec Kościoła. Owszem, zgodził się na pytanie ciotki, czy Paweł mógłby zacząć chodzić na religię. Zgodził się, jeżeli to mu będzie do czegoś przydatne. Tym bardziej, że Pawełek wyraźnie wiarą się interesuje. Pojawia się przepiękna scena, jedna chyba z najciekawszych w ogóle w filmach, które powstały, pokazująca Jana Pawła II. Nie żywego, nie w obrazie dokumentalnym, ani nawet rekonstruowanym fabularnie. Pojawiają się zdjęcia z audiencji, jakiej dostąpiła Maja Komorowska. My tych zdjęć na początku nie widzimy, widzimy tylko chłopca, który zaczyna się w jakieś fotografie filmowane z boku wpatrywać i nagle zadaje pytania, czy on jest dobry, czy on jest mądry, czy on wie, po co się żyje. Myślę, że piękniejszego portretu Jana Pawła II, obecnie świętego, wyobrazić sobie nie można. Kogoś, kto jest dobry, kogoś, kto jest mądry, kogoś, kto zna sens życia. I tu właśnie dotykamy sensu życia w tymże filmie. Dotykamy w decyzji ojca, który w momencie dramatycznym śmierci chłopca nie zwraca się przeciwko komputerowi. Choć mógłby czuć się oszukany, mógłby podejść do klawiatury i napisać: hej przyjacielu, oszukałeś mnie. Lud miał wytrzymać ciężar trzykrotnie większy niż mojego syna. Wtedy Krzysztof, zamiast buntować się przeciwko komputerowi, zaczyna rozumieć, z kim powinien zacząć rozmawiać. I wraca do kościoła. Do kościoła, który jest pokazany symbolicznie jako kościół ciągle jeszcze w budowie. On jest otwarty. To jest kościół niedokończony. To jest kościół zapraszający. To jest kościół, na którego prowizorycznym ceglanym ołtarzu palą się świece po to, by rozświetlić obraz ikony jasnogórskiej. I dla wielu dochodzi tu do sceny brutalnej, bo sceny buntu. Krzysztof wywraca ołtarz, te świece padają i jedna z nich zaczyna kapać na policzek, na wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Tu nie ma bluźnierstwa. Tu się pojawia moment wiary, bo można się zbuntować tylko wobec tego, którego istnienie się uznaje. Można się sprzeciwić temu, do którego można się odezwać. Zatem ten moment niezgody Krzysztofa staje się ostatecznie także momentem wyznania jego wiary w to, że Pan Bóg jest, w to, że Pan Bóg istnieje. I równocześnie Krzysztof Kieślowski pokazuje, że Bóg, taki jakiego on sobie wyobraża, nie jest Bogiem okrutnym, skazującym niewinne dziecko na śmierć, dlatego że ojciec uwierzył komputerowi. Krzysztof Kieślowski wprowadza tę scenę płaczącej Matki Bożej po to, byśmy sobie uświadomili coś ważnego. Bóg jest z nami solidarny. I spróbujmy sobie wyobrazić w Maryi trzymającej na ręku dzieciątko nie tylko matkę, tą, której dziecko dopiero co przyszło na świat, ale spróbujmy sobie w niej wyobrazić tę Maryję, która stoi pod krzyżem i która opłakuje swojego zmarłego syna, Stabat Mater. I jeden z teologów pięknie właśnie opisał tę końcową scenę filmu jako scenę Golgoty, w której Bóg umiera, Maryja płacze nad śmiercią swojego syna i w ten sposób solidaryzuje się ze śmiercią niewinnego chłopca, Pawełka. Trzeba tu było, myślę, ogromnej wyobraźni, nie tylko religijnej, ale teologicznej u reżysera, który podobno był człowiekiem niewierzącym, z całą pewnością szukającym, a przecież ogromnie wiarą zainteresowanym. Zainteresowany tym, by odkrywać przed nami nowe przestrzenie, by pokazać, że życie człowieka to nie jest tylko to serce, ta pompka, która doprowadza krew tam, gdzie powinna dopłynąć, ale że życie człowieka pozostaje tajemnicą i wszyscy jakoś jesteśmy ogromnie spleceni, zarówno ci tu na ziemi, jak i ci, którzy to ziemskie życie dokończyli. A pośród nich jest przecież i Pan Jezus, i Matka Boża, dla których cierpienie dziecka nie jest obojętne.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz profesor Marek Nis, filmoznawca z Uniwersytetu Opolskiego.
Dziękuję Państwu za uwagę.
Szczęść Boże, Hanna Honisz.
O dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego rozmawiała Hanna Honisz z Radia Doksa z Opola. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.